czas reakcji w Radiu Szczecin.
No to już właściwie początek długiego weekendu. Nie da się ukryć. Witamy Państwa, mam nadzieję, że nasi słuchacze są z nami w czasie reakcji. Mariusz Tałajkowski Państwa wita. Dzisiejszy program zrealizuje. Sławomir Orlik program przygotowywał i także jest w studiu i będzie odbierał telefony od Państwa. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Długi weekend, no a później już wakacje. Właściwie już teraz się rozpoczynają, oceny wystawione, w piątek zakończenie roku. No i piękna pogoda nam towarzyszy. Nareszcie, jeżeli chodzi o sobotę i niedzielę, 26 w sobotę, 31 w niedzielę i sporo słońca. Dzisiaj trochę na ten temat będziemy mówili w czasie reakcji, ponieważ no wiadomo, że dużo mieszkańców Szczecina, ale nie tylko, będzie chciało skorzystać z tej pogody i pojechać nad morze. Jak będzie ta trasa nad morze wyglądała i z nad morza w dalszej części programu, ponieważ w tej północnej części Estrójki są kłopoty. Co jeszcze w naszym programie? Od wczoraj, a właściwie w czasie reakcji, to już od dwóch, trzech nawet lat, jednym z głównych tematów była prohibicja, nocna prohibicja w naszym mieście, cisza alkoholowa, jak to powiedział jeden z naszych słuchaczy, i ta piękna nazwa rozpowszechnia się coraz bardziej. Wczoraj zapadła decyzja, Szczecińska Rada Miasta poparła projekt tej uchwały wprowadzającej nocny zakaz sprzedaży alkoholu od godziny 23 do godziny 6 rano i cały czas sporo komentarzy od Państwa odbieramy w tej sprawie. Dzisiaj rano było trochę telefonów na ten temat. Przypomnimy je Państwu i dzisiaj zapytamy pana Krzysztofa Romianowskiego, radnego Prawa i Sprawiedliwości i przewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta. Dlaczego? Dlaczego wszyscy radni Prawa i Sprawiedliwości byli no jednak przeciwko tej uchwale? Także naszym gościem będzie pan Łukasz Tyszler, przewodniczący Klubu KO z kolei. To ten klub, który poparł uchwałę dotyczącą nocnej prohibicji. Także porozmawiamy o motywach, no i również o pewnych aspektach prawnych nowej uchwały, ponieważ przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą alkoholu w nocy, można powiedzieć, nie składają broni i chcą teraz doprowadzić do nawet unieważnienia tej uchwały. No w każdym razie wkroczyli na ścieżkę prawną. Z nami będzie także w dalszej części programu pan Kacper Reszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Kilka tematów. Jeden bardzo ważny, dotyczący Alei Jana Pawła II. Od 2022 roku, kiedy została oddana do użytku Alei Jana Pawła II, mówimy o tym fragmencie między Placem Grunwaldzkim a Urzędem Miasta, który no, całkowicie prawie zmienił swoje oblicze. Została położona kostka i właściwie od samego początku pojawiały się problemy. Naprawy, kostka pękała, także podbudowa okazywała się za miękka. No i dowiemy się, co dalej z Aleją Jana Pawła II. No i także porozmawiamy o windzie, której nie ma. Szyb już jest, windy nie ma. Od czasu postawienia kładki na hangarowej, kładki, która ułatwiała, właściwie umożliwiała przejście od przystanku tramwajowego na parking, duży parking zorganizowany przy hangarowej, winda nie działała od samego początku i w dalszym ciągu jej nie ma. No i na koniec właśnie pojedziemy nad morze z trójką, zobaczymy, jak się będzie jeździło i teraz, i w przyszłości, w czasie zbliżających się wakacji. Takie są nasze plany. Numery telefonów do nas 510-37-36, numer telefonu do naszego studia 510-37-32, numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, to jest adres mailowy. Dziękujemy za telefony. Najpierw o komentarze dotyczące tematów podejmowanych w czasach reakcji w tym tygodniu. Tu komentarz dotyczący sygnałów dźwiękowych i świetlnych wydawanych przez pojazdy uprzywilejowane nocą, bo niektórzy skarżą się, no po co w nocy sygnał dźwiękowy, który budzi całą dzielnicę, jak taka karetka, czy policja, czy straż pożarna przejeżdża, przecież wystarczą sygnały dźwiękowe.
Witam, Kuba ze Szczecina, stały słuchacz. Właśnie przysłuchuję się czasu reakcji i zadzwonił słuchać wiadomością, że służby mundurowe, policja w nocy jeździ na sygnałach. Zgadzam się z tym, że to jest kompletna niedorzeczność. W Niemczech na przykład, jak auto wjeżdża do jakiejś dzielnicy lub już jest wieczorem, już nie ma sygnałów dźwiękowych. Przecież to jest absurd kompletny i słuchacz ma rację. Po co sygnały dźwiękowe, jeżeli jest noc? Co sygnały świetlne w zupełności wystarczą, bo błyskają na odległość i wszystko widać. Więc nie ma potrzeby, jest to stary archaizm, stary przepis, który powinien być zlikwidowany. Już dawno o tym myślałem właśnie, gdy słyszałem o 24 w centrum miasta wyjącą karetkę albo policję. Przecież to jest absurd. W nocy nie trzeba używać sygnałów dźwiękowych. Do niczego to jest niepotrzebne.
No nie wiem, czy za każdym razem niemieckie przepisy i zwyczaje powinniśmy brać za przykład do naśladowania. W tym przypadku, w mojej opinii, nie. Sygnały dźwiękowe są potrzebne także w nocy. Owszem, te sygnały świetlne są widoczne z daleka, zwłaszcza w nocy, ale przecież miasto ma to do siebie. Stoją budynki, stoją bloki, stoją kamienice i z innych ulic, które na przykład krzyżują się z tą, którą jedzie pojazd uprzywilejowany, tych niebieskich świateł może nie być widać. Natomiast dźwięk tak, dociera. No i zawsze ten dźwięk, to kierowcy doskonale wiedzą, ja także mam taki odruch, włącza jakiś inny tryb działania za kierownicą. Rozglądamy się, prawda, po lusterkach, gdzie on jest. Wzmaga to naszą uwagę i uważam, że te dźwiękowe w nocy są potrzebne. A przepisy tutaj są jasne, żeby pojazd był pojazdem uprzywilejowanym, czyli korzystał z tych wszystkich swoich uprawnień, to muszą być jednocześnie w czasie jazdy, podkreślam, sygnały dźwiękowe i sygnały świetlne. Jeżeli pojazd uprzywilejowany stoi w miejscu, wykonuje jakieś czynności, nie wiem, policja, straż czy pogotowie, to wystarczą tylko świetlne i on jest dalej pojazdem uprzywilejowanym. Teraz o Straży Miejskiej. Gościliśmy Straż Miejską w naszych ostatnich czasach reakcji. Tutaj pan skarży się bardzo na sytuację na ulicy Bronowickiej. Ulica Bronowicka, ta, która od Europejskiej prowadzi w kierunku cmentarza zachodniego, po obu stronach jest zastawiona samochodami i bardzo trudno tamtędy łatwo przejechać, jeżeli nic nie jedzie z naprzeciwka, ale jeżeli już coś porusza się z naprzeciwka, to no są poważne utrudnienia.
Dzień dobry, stały słuchacz Jakub. Dzwoniłem dzisiaj właśnie do Straży Miejskiej, mowa o tej audycji, która jest w tej chwili odnośnie pracy strażników miejskich. Otóż miałem podobną sytuację, co tutaj wcześniej ktoś opisywał. Cmentarz na Gumienicach Bronowicka, obok bazy tutaj Mondisa. Jest taki problem, bo tam wiele osób upodobało sobie to miejsce, żeby stawać i praktycznie nie da się przejechać obok tam Jarmarku i tych innych firm. No jest to problem, bo przejeżdżają duże wozy ciężarowe, śmieciarki, no i nie da się po prostu tam przejechać, bo ludzie stają na miejscach niewyznaczonych. Zadzwoniłem na Straż Miejską, no i tak trochę zostałem wyśmiany, no bo strażnik miejski powiedział, że patrol był tam niedawno i nie zamierzają wysłać kolejnego. Powiedziałem, że czy ja sobie to wymyśliłem w takim wypadku. Pan powiedział, że nie i żebym wysłał zdjęcie. No już widać, rozmowa zmierzała do końca i nawet nie powiedział, gdzie zdjęcie wysłać. Po czym no, jeszcze dosadnie trochę poprosiłem, żeby jednak ten patrol został wysłany. No i pan powiedział, że wyślę, ale jeśli to było zgłoszenie nieprawidłowe, to jeszcze się ze mną skontaktują, żeby ukarać. No przecież no, to jest trochę chore.
Dziękujemy za sygnał. No postaramy się w przyszłym tygodniu skontaktować ze Strażą Miejską, zwrócić uwagę w ogóle na ulicę Bronowicką, tak jak wspomniałem, od Europejskiej, Krakowskiej, bo tam się te ulice łączą ze sobą w kierunku cmentarza zachodniego. Rzeczywiście utrudniony dojazd, bo po obu stronach stoją samochody. To chyba o tym odcinku pan mówił, bo Remondis jest trochę gdzie indziej i już nie przy Bronowickiej. Ale tamtędy z pewnością te pojazdy Remondisu wyjeżdżając rano na przykład dojeżdżają do miasta, żeby wykonywać swoje czynności. Utrudniony przejazd, jak wspomniałem, i być może niektóre samochody po prostu parkują w miejscach niedozwolonych. Z nami jest pan Krzysztof Romianowski, radny Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący klubu PiS. Dzień dobry panie Krzysztofie, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam serdecznie radiosłuchaczy.
No tak jak pan powiedział, rzeczywiście wszyscy radni Prawa i Sprawiedliwości byli na nie. Prawda? Jeżeli chodzi o uchwałę wprowadzającą nocną prohibicję i króciutko o tych argumentach, niech pan, te argumenty niech pan przypomni, jakie towarzyszyły no wszystkim radnym w tej chwili, można powiedzieć.
Tak, panie redaktorze, tak jak wspomniałem, dzień przed sesją cały klub radnych Prawa i Sprawiedliwości zagłosował przeciwko tej uchwale prohibicyjnej, a głównym, koronnym argumentem, który już powtarzałem wielokrotnie i na antenie państwa radia, ale też i w innych mediach i wczoraj na Miejskiej Rady Miasta było tak naprawdę argumenty mieszkańców. Były argumenty mieszkańców, którzy naprawdę dość licznie zaczęli do nas korespondować z takimi bardzo trafnymi spostrzeżeniami. No przede wszystkim kwestia wolności, ale po drugie, no przecież są służby, które zajmują się bezpieczeństwem i ja tutaj, które powinny pilnować tego bezpieczeństwa. Mieszkańcy są dorośli, mieszkańcy są świadomymi osobami mieszkańcy Szczecina i myślę, że tutaj zakazywanie czy nakładanie kagańca na mieszkańców Szczecina świadczy o tym, że władze Szczecina i Koalicja Obywatelska, dzisiaj rządząca w mieście, nie do końca chyba traktuje naszych mieszkańców poważnie i dorośle. Natomiast ja bym zwrócił uwagę jeszcze na jeden bardzo ważny problem, panie redaktorze i szanowni państwo, bo ja wiem, że są głosy i przeciwne mojej opinii, są głosy za moją opinią. Natomiast jeżeli chodzi o te sklepy alkoholowe, mamy bardzo ważny przepis ustawy, artykuł 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który mówi o tym, że niedopuszczalnym jest chociażby sprzedawanie alkoholu nieletnim czy osobom nietrzeźwym. Jeżeli wiemy, że są takie sklepy monopolowe, całodobowe, które sprzedają na przykład alkohol osobom nietrzeźwym, bo takie były argumenty, to należy to zgłosić odpowiednim służbom. A te odpowiednie służby, i tutaj niestety kamyczek do ogródka pana prezydenta i urzędników, powinni przeprowadzić postępowanie, w którym to zgodnie z mocą ustawy, jeszcze raz powtórzę, artykuł 15 ustęp 1 ustawy...
Wycofa pozwolenie po prostu.
Wycofać pozwolenie, dokładnie. Mhm. I wtedy nie musielibyśmy robić z mieszkańców Szczecina małych przedszkolaków, którym trzeba coś zakazać, a system by działał i nie było tych problemów. Tylko tutaj niestety miasto Szczecin jest niesprawne, w tym więc wolę bardzo prosto zakazać mieszkańców,
Dobrze. Panie Krzysztofie, teraz odniosę się do tych argumentów. Właściwie słuchacze się odniosą do tych argumentów, bo pierwszy dotyczy, że głosy mieszkańców przeważyły, no i radni zagłosowali tak, jak zagłosowali, czyli przeciwko ciszy alkoholowej. My w czasie reakcji, no nie w każdym oczywiście, ale w wielu programach zajmowaliśmy się tym tematem i odebraliśmy dużo telefonów w tej sprawie i na żywo, i więcej zarejestrowanych pod czujnym numerem. I tak, to prawda, że te głosy nie są całkowicie po jednej stronie, ale jednak większość jest, panie Krzysztofie, za i trochę mnie to dziwi, bo mieszkamy w tym samym mieście. I teraz dla przykładu, to są telefony zarejestrowane dzisiaj rano pod naszym czujnym numerem, ponieważ w porannym programie także ten temat był podjęty, temat ciszy alkoholowej w naszym mieście. Uchwała została przegłosowana, więc należy spodziewać się, że jeszcze w lipcu wejdzie w życie. No to proszę posłuchać.
Dzień dobry. Stały słuchacz ze Szczecina. Mam na imię Tomek. Ja w sprawie tej nocnej prohibicji. Myślę, że wielkiej krzywdy nie będzie. Jestem trzeźwiejącym alkoholikiem i pamiętam też, jaki był lament o zakazie handlu w niedzielę. Wszyscy z czasem się przyzwyczailiśmy i robimy zakupy zawczasu. Pozdrawiam.
No to może kolejny telefon.
Dzień dobry, słuchaczka ze Szczecina, Maryla. Bardzo dobrze, że będzie prohibicja. No, bardzo się cieszę, jeżeli coś takiego by weszło. Poza tym będzie mniej, ponieważ dużo osób pijanych w nocy z awantury i do tego dochodzi. Dziękuję bardzo, do widzenia.
I jeszcze jeden telefon.
Dzień dobry, Marek z tej strony Szczecin. Pierwsze to włączyłem radio, od razu temat alkoholu usłyszałem i się dowiedziałem, że tam uchwalili to wczoraj. Więc moje zdanie jest jedna z najlepszych wiadomości z samego rana. Pozdrawiam abstynentów i tych, którym pomoże to nie być pijanym kilka razy więcej. Nie, że płaskoziemiec czy tam coś, ale to jest trucizna, która powinna być chemicznie sprzedawana ewentualnie. Bo gdyby ktoś teraz wymyślił ten alkohol, to by zamknęli jego, tego co wymyślił i wszystkie jego pomysły. I nikt by tego do spożywczego sklepu nie wstawił. Pozdrawiam.
Panie Krzysztofie, naprawdę nie wybierałem tych telefonów i przykład tutaj akurat może przeciwnego zdania.
Dzień dobry. W sprawie nocnej prohibicji w Szczecinie mówi żona alkoholika. Nic się nie zmieni. Wzrośnie sprzedaż alkoholu przed zamknięciem sklepu, a w nocy dalej będą awantury. Pozdrawiam.
Dziękujemy za te głosy. To nie wszystkie. Jeszcze jeden nam został, ale na żywo zatelefonował do nas. Dzień dobry. Halo?
Ale...
Witam.
Witam, Romek się kłania.
Pan Roman, dzień dobry.
Ja w sprawie tego głosu tak, pana z KIS-u chyba nie był nigdy w godzinach wieczornych w sklepie monopolowym, bo on sobie nie wyobraża, co by było, gdyby sprzedawca nie sprzedał podpitemu. To musiałby chyba za kratami siedzieć i tylko okienko mieć, żeby wydawać alkohol.
Ta w jednym ze sklepów w jednym ze sklepów z alkoholem, nie powiem gdzie i nawet w jakim mieście, w który prowadził nocną sprzedaż, był zatrudniony ochroniarz, który w dodatku stał za ladą. Panie Romanie.
W tych małych sklepach stać.
Nie, ale to chyba nie o to chodzi, prawda? Żeby ochrona musiała pilnować sprzedającego alkohol. Dobrze, panie Romanie, bardzo panu dziękuję.
A druga sprawa, jeszcze meliny znowu powstaną. Czy to będzie dobre?
Proszę pana, narkotyki w Polsce są zabronione. Nie chciałem używać tego argumentu, tak? No bo to jest założony kaganiec, prawda? Marihuany nie można sprzedawać w Polsce. Nie można sprzedawać innych jakichś substancji psychoaktywnych. Także można podnieść ten argument, że przecież ta sprzedaż się odbywa nielegalnie pod ziemią, gdzieś w bramach i tak dalej. Co więcej, niektóre substancje, które są podawane, prawda, dożylnie, no jest to ogromne ryzyko dla przyjmujących, kiedy taka substancja jest sprzedawana pokątnie, prawda? No, można w taki sposób również zagrać.
No oczywiście.
Tak? Moim zdaniem to nie jest żaden argument. Dziękuję, panie Romanie. Pozdrawiam. Panie Krzysztofie, no mamy inne głosy.
Tak. Tak wychodzi. Słyszę, panie redaktorze, ja za te inne głosy dziękuję, bo jesteśmy społeczeństwem demokratycznym i tak naprawdę każdy z nas ma prawo do własnego postrzegania wolności czy tych decyzji, które my podejmujemy na Radzie Miasta. No do mnie akurat się zgłosili mieszkańcy, którzy byli przeciwnikami lub umiarkowanymi przeciwnikami wprowadzenia prohibicji i dlatego też na podstawie tych wiadomości, które ja otrzymałem i moja koleżanka i koledzy z klubu, a było tego dość sporo, podjęliśmy właśnie wczoraj taką decyzję. Oczywiście, panie redaktorze, alkohol na pewno nie jest niczym dobrym i to wszyscy wiemy nie od dzisiaj, natomiast...
To znaczy, chciałbym się odnieść do pewnego fragmentu słuchacza, który mówił, że to substancja chemiczna, która powinna być sprzedawana ewentualnie w jakimś sklepie chemicznym, a na pewno nie w spożywczym. Ja nie byłbym tego zdania, no bo jednak alkohol występuje naturalnie, to jest produkt fermentacji, prawda, oczywiście. To grzyby jednokomórkowe, cukry proste zawarte w owocach. Alkohol występuje w ogóle w owocach takich przejrzałych, opadniętych. Można znaleźć informacje na ten temat w internecie. 1-2% alkoholu w owocach, a niektóre owoce zawierają nawet więcej tego, więc to jest substancja występująca w naturze, znana od dziesiątek, setek tysięcy lat.
Dokładnie, więc tutaj oczywiście jest to bardzo skrajny komentarz, ale za który też warto, myślę, podziękować mieszkańcom.
Naturalnie, jak najbardziej.
Natomiast tutaj, panie redaktorze, ja wierzę głęboko w rozsądek naszych mieszkańców, bo my nie możemy, jeszcze raz powtórzę, traktować mieszkańców jak nieodpowiedzialne osoby. A w tym momencie tą uchwałą wszystkich, Koalicja Obywatelska, wszystkich wrzuciła do jednego wora. Do wora patologii, do wora pijaństwa, a to chyba nie tędy droga, panie redaktorze. Ja przytoczyłem przykłady ustawowe, które miasto powinno spełnić, żeby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców właśnie przy tych sklepach.
Panie Krzysztofie, czy wyobraża sobie pan, że nie wiem, Straż Miejska, policja będzie zaangażowana? No bo kto miałby sprawdzać to, no, czy osobom nietrzeźwym sprzedawany jest w nocy alkohol? Jeden z naszych słuchaczy podniósł ten argument, że przecież nie chcemy, żeby policja była zaangażowana w rozwiązywanie problemów w cudzysłowie alkoholowych koło sklepów alkoholowych. Zatelefonowała do nas pani Alina, której teraz oddamy głos. Dzień dobry, pani Alino, witamy w czasie reakcji. Witam.
Ja się bardzo dziwię wszystkim tym przeciwnikom wprowadzenia tej nocnej prohibicji. Ja często bywam w Szczecinie i właśnie koło takiego sklepu, gdzie jest sprzedawany ten alkohol. Przecież tam mieszkają ludzie, którzy nie wszyscy piją, nie wszyscy potrzebują tego alkoholu, a ci, co potrzebują, to się tak zaopatrzą, że nie muszą o godzinie 11, tudzież później, wypisać w pokoju tym, którzy chcą akurat odpoczywać, bo pracują. Najzwyczajniej w świecie pracują, a nie mogą się przez nich wyspać. Czy to takie trudne do zrozumienia? Ja się dziwię.
Dziękuję za ten głos. Dziękuję. Tak, pani Alino. Dziękuję i pozdrawiamy. Panie Krzysztofie, teraz jeszcze jeden telefon zarejestrowany pod czujnym numerem. To akurat no, pan jest wywołany do tablicy. Posłuchajmy.
Dzień dobry, czujny słuchacz Andrzej. Taki mały garść komentarza, jeśli można, a propos ustawy o ciszy alkoholowej, co mi się też podoba, ten właśnie ten temat nazywania tej sprawy. Niedawno poseł, nie przepraszam, nie poseł, radny Romanowski twierdził, że przedsiębiorcy będą poszkodowani, że sklepy poupadają, ale chyba zapomniał pan radny, że to chodzi o spokój mieszkańców. Przecież ja rozumiem, przedsiębiorcy są mieszkańcami miasta, ale mieszkańcy, którzy się nie wysypiają, też są mieszkańcami. To chyba ktoś tu wylewa dziecko z kąpielą. A druga sprawa, skoro twierdzi, że policja jest pilnowania bunt pijackich pod sklepami, to ja jednak bym wolał, żeby policja pilnowała, żeby się ludzie nie włamywali do mieszkań. Albo żeby pracowali przy zdarzeniach drogowych, żeby je szybciej rozwiązywali i usprawniali przejazd przez miasto, niż zajmowali się i szarpali się z pijakami pod sklepami z alkoholem.
Prawda, trudno się z tym nie zgodzić, panie Krzysztofie.
Nie do końca, panie redaktorze, tak? Trudno z tym nie zgodzić, ponieważ jak nawet słyszymy w tej debacie publicznej i nawet tu, na państwa audycji, to można by wnioskować, że większość mieszkańców wie, gdzie są sklepy, które tworzą najwięcej problemów. I to oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz policja stała pod każdym z 20 paru sklepów monopolowych, tylko pod tymi, które tworzą największe problemy, szanowni państwo. I tu, w tym momencie, aparat policji, który ma jednak dbać o nasze bezpieczeństwo, plus aparat urzędniczy, który może zadbać, jeszcze raz powtórzę, z mocy ustawy i po prostu zabrać taką koncesję, niestety nie działa. I pytanie jest jedno, czy skuteczne państwo, czy skuteczne miasto to takie, które kładzie kolejne zakazy, czy takie, które egzekwuje prawo, które jest uchwalone czy ustanowione. No mamy, jeszcze raz powtórzę, ustawę o przeciwdziałaniu trzeźwości i ta ustawa w tym momencie wydaje się w Szczecinie martwym przepisem. A to chyba nie o to chodzi, panie redaktorze. Ja oczywiście dziękuję za ten komentarz pana, który odniósł się personalnie do mnie. Z chęcią nawet się spotkam z tym panem i porozmawiam. I być może wspólnie wypracujemy jakiś kompromis w tej sprawie. Natomiast nie uważam w tym momencie po wielu, naprawdę wielu wnioskach mieszkańców, żeby zakazem poprawiła się ta sytuacja.
Zobaczymy, tak? Bo to nic...
Miasto, panie redaktorze, tak. Nic z tym nie robi. Dlaczego miasto nie zabiera koncesji, a wydaje? Mamy chyba 3000 koncesji na alkohol. Ile zostało zabrane?
A to już jest inny temat, tak, panie Krzysztofie. To liczba koncesji i w ogóle liczba punktów sprzedaży alkoholu jest zatrważająca w Szczecinie. Szczecin, to już mówiłem, spływa po prostu alkoholem w niektórych miejscach.
Dokładnie.
Trudno przejść.
Dokładnie tak, więc tu służby miejskie niestety w mojej ocenie nie zdały egzaminu, dlatego należy ukarać mieszkańców, dać im zakaz jak w przedszkolu. Słabe to, panie redaktorze, dlatego byliśmy przeciw tej uchwale.
Dziękuję. Pan Krzysztof Romianowski, dziękuję przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta.
Pozdrawiam.
Dziękujemy i pozdrawiamy. Z nami jest pan Łukasz Tyszler, przewodniczący Klubu KO w Radzie Miasta. Tutaj z kolei wszyscy byli za. Dzień dobry, panie Łukaszu, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No, obiecał pan w TVP3 przed miesiącem z okładem, że będzie i jest.
No tak, cieszę się z tego powodu. Z drugiej strony miałem okazję posłuchać przed chwilą tej ekwilibrystyki pana przewodniczącego Romianowskiego. Bardzo mu współczuję, ponieważ on jeszcze parę dni temu uważał dokładnie tak jak ja i jak reszta członków Koalicji Obywatelskiej i OK Polski, że to jest dobry pomysł, aby ta prohibicja była wprowadzona. Natomiast
ale panie Łukaszu, OK Polska polityka... nie była za. To trzeba też podkreślić. I wczoraj prezentowaliśmy wypowiedź pana Piotra Kęsika z OK Polska, który był przeciwko.
Ale on nie brał udziału w głosowaniu.
Chyba. No nie brał udziału, ale wypowiadał się i mamy to nagrane.
No ale ja mówię o tym, że generalnie tam nie było dyscypliny i każdy mógł tam zagłosować jak chce. Natomiast problem polega na tym, że tutaj zarówno kolega Romianowski, jak i kolega Smoliński byli jak najbardziej za i byli nawet bardzo gorliwymi. Ja nawet wspólnie z nimi u państwa w programie występowałem chyba
tak,
z panem Romianowskim i bardzo się z tym wszystkim zgadaliśmy, dlatego że to właśnie mieszkańcy to proponowali. A teraz polityka zdecydowała, a tutaj podziwiam uczę się całe życie jak nasz aktualny jeszcze prezydent Andrzej Duda, więc od kolegi też myślę, że kilka tutaj lekcji można by było wziąć, jak zmienić i zrobić taki szpagat i jakoś jeszcze spróbować ustać. No to
wszyscy uczymy się całe życie, panie Łukaszu, ale przedsiębiorcy nie rezygnują, się okazuje, ponieważ zamierzają, no być może na drodze prawnej, unieważnić tę uchwałę. Nie wiem, czy słyszał pan i czy to
mają
może...
Mają takie prawo.
Mają, tak, naturalnie, mają jak prawo. Najbardziej. Nikt nie odbiera
ja
takiego
zawsze,
prawa.
Ja zawsze, i u państwa też to zawsze mówiłem, że ja jestem jakby za tą uchwałą, ale jaki będzie wynik głosowania, nie wiemy. Każdy ma prawo z radnych podjąć taką decyzję, jaką podejmie. Ta uchwała podlega, jak każda inna, ocenie i wojewody, i może być zaskarżana. Ja tylko przypomnę, że w ponad 170 gminach już takie uchwały są podjęte i one działają już czasami od 2 lat, więc myślę sobie, że jednak ta droga prawna została...
Ja może przywołam inny przykład zupełnie z innej bajki, że tak powiem. W wielu regulaminach, uchwałach w różnych gminach na przykład wprowadzane są zakazy. To tak jak powiedziałem, kompletnie inna bajka. Wprowadzania psów na niektóre tereny miasta, miejskie, gminne, i one upadają, tak? Są zaskarżane i upadają, no, tak, jedna po drugiej.
Znaczy to,
więc to trudno brać to jako
sądem.
Argument. Liczba nie świadczy o słuszności danej
ale
sprawy.
Ale zgadzam się, tylko chciałem powiedzieć, że jest pełne prawo, oczywiście każdy ma prawo...
Jak najbardziej, oczywiście. Oczywiście, ale nawet zdaje się, że do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ma trafić jakaś skarga dotycząca tej uchwały, więc bardzo wysoko. Bardzo wysoko, ale uchwała jest bardzo prosta. To jest zaledwie 3 paragrafy, kilka zdań, dosyć też krótkie uzasadnienie.
Przeczytałem to kilka razy. Będzie chyba łatwa do oceny.
Będzie łatwa do oceny. Przeczytałem to kilka razy. Gdzie tu może być jakiś
problem? No jest też zgodna z ustawą, powiedzmy, bo to jest też tak, że jest akt wyższego rzędu, który funkcjonuje w Polsce od wielu lat, nie był kwestionowany. Jeżeli natomiast oczywiście jakiś sąd zakwestionuje czy tą uchwałę, czy też ustawę, no to tak, no to będziemy się temu poddawać. Jej tutaj nie ma 2 zdań. Tak. Zobaczymy.
Może będzie konieczna jakaś korekta. I także przypomnę to także w wypowiedzi radnych w czasach reakcji poprzednich, że to nie jest tak, że uchwała zapadła i koniec. Do końca świata jeden dzień dłużej. Jeżeli się okaże i praktyka, i dane policji, i straży miejskiej, i inne również powiedzą nam, że nic się nie zmieniło, to jest możliwe jej wycofanie. Jasne. Zresztą podobna historia Bulwary, prawda? Gdzie najpierw z entuzjazmem wielu radnych zagłosowało za tym, żeby można było tam pić alkohol. Wiemy, jak jest nadal, i trochę dziwne to jest, panie Łukaszu, że nie jest wycofane to pozwolenie na picie alkoholu na bulwarach. A tak a propos, wie pan dlaczego?
Powiem to w swoim imieniu. Tak. Ja generalnie jestem za tym, żeby jednak tam nie było zgody na to spożywanie tego alkoholu.
A to dlaczego jakiejś inicjatywy nie ma w tym zakresie? Bo były dyskusje na ten temat.
Powiem tak, wcale to nie jest powiedziane, że tej inicjatywy nie ma. Ona może nie jest jeszcze publiczna, natomiast jakby w tym zakresie też pewne działania, to nie tylko ja, żeby była jasność, to nie tak, że ja tam to robię, są podjęte. Mam nadzieję, że one ujrzą jakieś światło dzienne, nie długo. To są też wszystkie kwestie aspektów prawnych, bo to też ewoluuje, powiem panu. To jest też ciekawostka, bo to pokazuje, że tak jak pan powiedział na wstępie, i tu zgodzę się z tą tezą, że nic nie jest stane na zawsze, bo naprawdę wszystko się zmienia. I pewne, nawet jeżeli były zgody wyrażone, że tak powiem, i dane możliwości, to nie zawsze do końca to się sprawdza, więc powinniśmy chyba też się wszyscy też pochylić nad tym tematem tego spożywania alkoholu w miejscach publicznych. I to nie o to chodzi znowu, żeby coś ograniczać, tylko znowu w kwestii tego, czy to jest faktycznie bezpieczne, czy to jest dobre edukacyjnie, profilaktycznie i tak dalej, i tak dalej.
Dobrze, czyli jakieś działania są prowadzone zmierzające do stworzenia uchwały wycofującej tamto pozwolenie, tak? Dobrze rozumiem?
Tak jest.
Panie Łukaszu, powiedział pan, że uczymy się całe życie, między innymi robić szpagaty. No przepraszam, ale muszę to powiedzieć. To pan mówił w czasie reakcji, że ten nocny zakaz sprzedaży alkoholu miałby obowiązywać, to właściwie już był projekt uchwały, pierwotna jej wersja, od godziny 22. Dlaczego jest od 23? Bo wie pan, co Szczecin na ten temat mówi?
Nie, znaczy mogę się domyślać, ale jeżeli pan może wprost, że tak powiem,
jakie sklepy małe w jakiej sieci funkcjonują na ogół do godziny 23?
Ale wie pan co, dużo sklepów funkcjonuje w różnych godzinach. Nie wiem, jak funkcjonują nieco większe, które mają w swoim logo owada.
Dobrze, to dlaczego ta zmiana, panie Łukaszu? Była 22,
już mówię, bo
jest 23.
Znaczy, była propozycja 22, bo tak dawała te możliwości, dawała ustawa. Ona mówi od 22 do 4 rano i tak była zapisana szeroko. Mhm. Natomiast w wyniku właśnie od września, to już nie wiem, 9-10-miesięcznych rozmów też radnych, mieszkańców, wielu osób, między innymi pana poprzedniego gościa, doszliśmy do wniosku, że konsensus jest koło tej 23, bo chodziło o tą porę nabycia, że ludzie kończą pracę po 21, druga zmiana, ktoś jakby chciał tam sobie napić się latem piwa i tak dalej, to żeby to jeszcze było, więc ta 23 to jest taka godzina, która już zaczyna się taka pora nocna. No i tak się umówiliśmy, że okej, jest konsensus na tą godzinę i dlatego powstała. Zupełnie nie miało z tym nic wspólnego.
Nie, to dobra, okej. Okay. Czyli te wszystkie te głosy, które krążą po mieście, są nieprawdziwe.
No powiem panu, rozmawiałem ostatnio z pracownikiem jednej ze stacji paliw, który mówił, że też jest zaskoczony, bo oni to w ogóle zamykają o 22, ten swój punkt paliw, więc właściwie to mogło być o 22. Ja mówię, no właśnie, bo widzi pan, mówię, panie Marku, to nie było pod pana robione w żaden sposób, tak? Bo gdyby było pod pana, to byłoby 22. I tak samo nie było pod ani jeden, ani drugi, ani trzeci, jakąś sieć. To był konsensus wypracowany przez radnych. No i uważam, że pewnie, jak pokazuje życie, był dobry, bo była dla niego większość. Mhm.
No dobrze, to w takim razie nic nie jest na zawsze. Zobaczymy, jak będzie się sprawowała ta uchwała. Tak mniej więcej w lipcu zacznie obowiązywać. Musi przejść oczywiście odpowiednie procedury, to państwo wiedzą. Więc zobaczymy, jak to zadziała. Z nami jest był Łukasz Tyszler, przewodniczący klubu KO w Radzie Miasta. Dziękuję, panie Łukaszu.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy. Życzę miłego weekendu.
Miłego weekendu państwu.
Miłego. Tak. 510-37 i 36 numer telefonu do naszego studia. 510-37 i 32 to jest numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Wcześniej wspomnieliśmy o Straży Miejskiej. Była naszym gościem rzeczniczka Straży Miejskiej pani Joanna Wojtach i nasz słuchacz w tym czasie wskazał na problemy na ulicy Bronowiskiej, a tu także nasz słuchacz zatelefonował i wskazał na inny kłopot.
Jarek ze Szczecina. Ja mam taką gorącą prośbę, że państwo byście zadzwonili na, nie wiem, policję i zapytali, dlaczego nie reagują na blokowanie ulicy Wyzwolenia, tutaj przed placem Rodła, jadąc od placu Żołnierza. Systematycznie w każdy poniedziałek stoi dostawczak impostu o numerach rejestracyjnych WZ. Stoi na prawym pasie ruchu, powodując olbrzymie korki. No nie da się tego ominąć, klunkra, bo to jest duże, ciężkie i zajmuje prawie cały pas. No tak stoi sobie mniej więcej od godziny 15.15 do godziny 15.45 do 16.00 czasem. Mógłby pojechać sobie za róg stanąć, ale jemu wygodniej widocznie pójść sobie tu. Co gorsza, policja przejeżdża obok, nie reaguje. Z jakiej racji ten człowiek tam stoi? Pozdrawiam.
Sygnał dla Straży Miejskiej i dla policji. 510-37 i 36 jest z nami pan Kacper Reszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Witam, panie Kacprze.
Dzień dobry państwu.
Panie Kacprze, Aleja Jana Pawła II na odcinku od placu Grunwaldzkiego do placu Armii Krajowej, tam gdzie jest Urząd Miasta, kostka, która się regularnie wymaga napraw. W każdym razie tych napraw już było kilka od czasu oddania do użytku tego odcinka, czyli od 2022 roku. Przypomnę tylko, że to prawie 24 miliony złotych kosztowała cała ta przebudowa i Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego miał przede wszystkim zidentyfikować zagrożenia, że tak się wyrażę, no i podać jakiś sposób na wyjście z tej sytuacji, bo wygląda na to, tak można spodziewać się, że te remonty będą wymagane regularnie.
Wie pan co, na dzień dzisiejszy wygląda sprawa w ten sposób, że nadal jesteśmy jako ZDIT w trakcie analizy przyczyn powstawania uszkodzeń jezdni w tym miejscu, o którym pan mówił. To trwa i musimy jeszcze trochę poczekać na pełen zakres jakby tych badań i wtedy będziemy mogli troszkę więcej mówić na temat tego, co tam udało nam się ustalić.
To ja myślałem, że już pan coś wie, bo ostatnio rozmawialiśmy na ten temat i takie samo zdanie pan wypowiedział, że trwają analizy. W dodatku jeszcze naukowcy z ZUT-u są w to zaangażowani, bo na przykład nie chcieli wziąć udziału w naszym programie w czasie reakcji.
Wie pan co, no tak, bo jakby to jest, no jest zaawansowane, natomiast nie chciałbym mówić o częściowych czy szczątkowych jakby wiadomościach, które tam docierają do mnie na ten temat. Jeżeli będziemy mieli kompletną analizę, to wtedy chętnie przedstawię ją u państwa.
A jak długo te analizy już trwają, panie Kacprze?
Wie pan co, ja myślę, że no parę miesięcy na pewno, nawet więcej. Natomiast myślę, że jeszcze kilka miesięcy, jeżeli nic się tam nie zdanie, to myślę, że kilka miesięcy powinniśmy móc powiedzieć jakby kompleksowo, przedstawić wyniki.
Czyli na razie nic powiedzieć nie możemy. Do tej pory naprawy były wykonywane przez firmy, które pracowały na Alei Jana Pawła II. Proszę mnie skorygować, jeżeli popełnię błąd, w ramach rękojmi, tak? Zawady?
Jeszcze tak. Jeszcze tak sądzę, że jeżeli trwa, myślę, że trwa, to w ramach wtedy rękojmi to jest.
Do kiedy trwa ta rękojmia?
Musiałbym zerknąć bardziej. Mogę odpowiedzieć, że tak powiem, później.
Panie Kacprze, ja nie znam prawa budowlanego, ale jeżeli chodzi o prawo konsumenckie, to jeżeli wykonywana jest jakakolwiek interwencja z tytułu rękojmi, to się kiedyś nazywało w prawie konsumenckim rękojmia zawady, teraz to się nazywa niezgodność towaru z umową mniej więcej, to jeżeli taka reklamacja z tego tytułu była uznawana i była dokonywana jakaś naprawa, wymiana, to ten bieg zaczynał się od tego momentu. Czyli jeżeli tutaj mamy rękojmię w prawie konsumenckim 2 lata, to z chwilą, kiedy został towar naprawiany, to znowu jest 2 lata. Ja nie rozumiem tutaj, dlaczego to do 2027 roku. Kiedy ostatnia naprawa była?
Wie pan co, ja nie znam, naprawdę nie dostałem tych pytań od państwa. Możemy się umówić na rozmowę na ten temat głębszą, ale ja muszę, że tak powiem, wiedzieć, o czym będziemy rozmawiali. Wtedy chętnie o tym porozmawiam, natomiast teraz nie powiem panu na szybko, jak to wygląda, bo po prostu nie przygotowywałem się w ten sposób, nie miałem takich państwu pytań, nie zadaliście. Ja muszę zerknąć po tej informacji. Możemy o tym porozmawiać, umówić się w przyszłym terminie.
Dobrze, dobrze. To w takim razie zmienimy temat. Dąbie i ulica Gryfińska. Tam niewidoczne są światła, o czym poinformował nasz słuchacz.
Krzysiek ze Szczecina się kłania dokładnie do Dąbia. Ostatnio na ulicy Gryfińskiej, na przystanku Gryfińska na Żądanie, było remontowane przejście dla pieszych, były montowane światła ostrzegawcze, że zbliża się samochód do przejścia na pieszych. W stronę centrum Dąbia, pięknie, super to wygląda, wszystko widać, zwalniają kierowcy. A od strony Dąbia, w stronę Zdroi, postawili światła za drzewem. I to drzewo zarosło, w ogóle tego światła nic nie widać. I ja z synem przechodzę, czy żona przychodzi, nieraz samochody hamują, nie zwracają uwagi. Bardzo bym prosił zgłosić to, bo nie wiadomo, naprawdę stanie się kiedyś tam krzywda w tym przejściu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo, panie Kacprze.
Znamy tą sprawę i to przejście. Tam niestety inwestor nie uzyskał zgody na wycięcie drzewa znajdującego się bezpośrednio przed przejściem dla pieszych w tamtym miejscu. No, aby budowa tego oświetlenia wraz z montażem aktywnych znaków jakby została wykonana zgodnie z dokumentacją, tak, która była projektowa, tak, oraz obowiązującymi przepisami. Ten znak stoi niestety albo stety w takim miejscu, jakim może znać teraz, bo właśnie zgody na wycięcie tego drzewa jakby nie było. Tam też jest, tak to wygląda dokładnie ta sytuacja, że znak może stać oznaczający przejście dla pieszych maksymalnie 0,5 metra od przejścia i nawet nie można byłoby go stawić przed drzewem, bo to jest więcej niż 0,5 metra, więc ten znak jest w takim miejscu, w którym po prostu no, może stać. Tak to wygląda.
Panie Kacprze, jeszcze jeden telefon, ale to właściwie informacyjnie i sygnalizujemy to. Zarząd dróg, który odpowiada za drogi, może powinien to zgłosić do odpowiednich służb w mieście, żeby, jeżeli to będzie konieczne, poprawiły oznakowanie poziome. A chodzi o bramę portową, centrum naszego miasta i telefon.
Witam. Stały słuchacz ze Szczecina, Marek. Ja w sprawie złego oznakowania przy bramie portowej. Jedziemy sobie od Krzywoustego w stronę Mostu Długiego. Jadę, mijamy skrzyżowanie z Potulicką, dojeżdżamy do Kaszubskiej, jadę cały czas lewym pasem, bo on jest oznaczony jako nawkres. Dojeżdżam do sygnału jazdy świetnej, widać wszystkie znaki, że ten pas jest przeznaczony do jazdy nawkres. Zapala się zielone światło, ruszam i co widzę? Pas zamienia się w lewoskręt. Według mnie jest to złe oznaczenie, wprowadza w błąd kierowców, bo nie każdy wie, ja już się tego nauczyłem, że ten pas służy do lewoskrętu. Natomiast kierowcy, którzy spoza miasta są, ustawią się na tym pasie, będąc pewni, że chcą jechać w stronę Mostu Długiego i co? Nagle pułapka, okazuje się, że tylko w lewo można skręcić. Podobna sytuacja była przy Filharmonii na Maltejki. Tam zauważyłem, że poprawiono to oznaczenie. Natomiast na bramie portowej bym prosił, żeby ktoś się temu przyjrzał. To jest na wysokości skrzyżowania z Kaszubską. Dziękuję.
To wielka prośba, bo to naprawdę, jeżeli to tak działa, tam nie jest, że zbyt często, ale jeżeli to tak działa, że najpierw wszyscy przekonani są, że mogą jechać prosto, a dopiero na skrzyżowaniu orientują się, że to jest niemożliwe, panie Kasprze, no to jest niebezpieczna historia.
Sprawdzimy.
Dobrze. I jeszcze jeden temat, wyleciało mi zupełnie, zakończyły się, napisał pan Paweł do nas i zrobił zdjęcie. Zakończyły się prace remontowe na kładce nad ulicą Hangarową w Szczecinie, windy prowadzące na przystanki tramwajowe nadal nie działają, a dziś jest, te zdjęcia były 13 czerwca.
Tak, faktycznie. Jakby niestety lub niestety po przeprowadzeniu pierwszego postępowania przetargowego na zakup tej windy, oferty przewyższały zakładany budżet na to zadanie, który mieliśmy. Który
dwie windy są potrzebne, tak?
Z tego co wiem, tak. Tak, tak. Myślę, że tak.
Mhm. I to za drogie były?
Tak, te propozycje tu mam.
A tak z ciekawości, ile taka winda kosztuje?
Nie mam wiedzy, no nie chcę wymyślać. Ja jeszcze dodam tylko, że w chwili obecnej jakby trwa...
Czyli nie ma pieniędzy po prostu na windy. Jest już wszystko zrobione,
nie,
tak?
Nie do końca, bo w chwili obecnej tak jest, zbieramy jakby oferty, tak przygotowujemy się do ogłoszenia nowego postępowania. No i tak to wygląda. To nie jest tak, że nie ma pieniędzy, po prostu będziemy szukali, będzie nowy przetarg na zakup tej windy.
Pan Kacper Reszczyński, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dziękuję panie Kacprze.
Dziękuję
i do usłyszenia. Jedziemy nad morze teraz. S3 pojedziemy razem z panem Mateuszem Grzeszczukiem z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry panie Mateuszu.
Dzień dobry.
No już wszystko prawie gotowe na północy S3, ale nie do końca. Ponieważ oddany jest chyba, tak, do użytku odcinek Świnoujście-Międzyzdroje. Proszę poprawić mnie, jeżeli... Gdzieś pomylę się, tak? Jak to wygląda teraz?
Znaczy, wczoraj w godzinach wieczornych została wprowadzona tu zmiana organizacji ruchu i na ostatnim fragmencie tej trójki pomiędzy Świnoujściem a Troszynem, gdzie jeszcze ruch odbywał się starą DK3, ruch został przekierowany na nową jezdnię, czyli między węzłem Łunowa, węzłem Międzyzdroje, przy czym jest to jeszcze ruch na tym fragmencie pojezdni południowej w obu kierunkach, bądź też po dwóch jezdniach, ale z zawężeniem do jednego pasa ruchu. Natomiast najważniejsze jest to, że dzięki tej zmianie organizacji ruchu już nie ma tego ronda tymczasowego, które było w rejonie węzła Międzyzdroje i to był największy spowalniacz, największe utrudnienie na tym całym odcinku. Tego już nie ma, jedziemy tu znacznie płynniej. Został również otwarty prawie w całości węzeł drogowy Międzyzdroje. Także stopniowo przejazd trójką jest udrażniany. Przypomnę tylko, że już na tym pierwszym fragmencie przy samym Świnoujściu, od Świnoujścia do węzła Łunowo, tam już jedziemy obecnie dwiema jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę.
No, mam wrażenie, że drugi raz czytam tę samą historię, bo znów wykonawcy budowniczy tej S3 chcą zejść z placu budowy, a właściwie mają dosyć poważne oczekiwania wobec Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i w te oczekiwania również wtajemniczyli premiera nawet.
Czy to mówimy o tym drugim odcinku, bo tak. Mamy tu dwa odcinki realizacyjne. Jeżeli chodzi o odcinek Dargobon z Troszyn, to tu rzeczywiście wykonawca, obecny lider konsorcjum realizującego tą inwestycję, skierował taki list otwarty adresowany do premiera. My z wykonawcą jesteśmy w stałym kontakcie i staramy się wszelkie kwestie problemowe, wszelkie roszczenia rozwiązywać w sposób zgodny z przepisami prawa, warunkami kontraktu i tak też działamy, aby realizacja tej inwestycji szła do przodu w sposób możliwie najbardziej płynny. Natomiast no, nie są to na pewno kwestie łatwe, jeżeli chodzi o realizację takiej dużej inwestycji. No i tu wykonawca oczywiście ma swoje oczekiwania finansowe, natomiast no, wszystko musi się dziać w ramach podpisanego kontraktu, określonych zasad. No i tak też działamy.
Panie Mateuszu, to wiadomo, to są trudne. Jeżeli chodzi o pieniądze, zawsze rozmowy są trudne, a tutaj nie małe pieniądze, tak? Jakie oczekiwania są wykonawcy? Jak argumentuje te oczekiwania?
Wykonawca przedstawił swoje oczekiwania zwiększenia finansowania z tytułu złożonych roszczeń, jak i też wzrostu limitu waloryzacji. No, te kwoty, które padały w tym liście otwartym wykonawcy, to około 70 milionów netto, jeżeli mnie pamięć nie myli. My już do tego kontraktu z tytułu zwiększonej waloryzacji dołożyliśmy około 100 milionów złotych brutto, również kolejne kilka milionów za koszty poniesione w dodatkowym czasie na ukończenie, także wszystkie działania, które są możliwe do wdrożenia, wdrażamy tak, aby ten kontrakt był realizowany, natomiast musimy też wszystkich wykonawców traktować jednakowo, a Generalna Dyrekcja realizuje kontrakty w całej Polsce, także tu działamy w ramach tych rozwiązań systemowych, które są wprowadzone na wszystkich kontraktach Generalnej Dyrekcji, no bo jeżeli nie występują kwestie zupełnie wyjątkowe dla danego kontraktu, no to nie możemy w inny sposób traktować firmy, która realizuje inwestycje w województwie zachodniopomorskim, niż firmę, która realizuje inwestycje choćby w drugim końcu, w końcu naszego województwa, czy w innym regionie. Także to też jest pewna specyfika, którą oczywiście musimy brać pod uwagę i poruszać się w ramach przepisów obowiązujących nas, wytycznych również ministerstwa. No i tak też działamy, natomiast wszystko to, co jest możliwe tam, gdzie to jest uzasadnione, to jak najbardziej jesteśmy nastawieni na współpracę i rozwiązywanie
tego. Ale porozumienia nadal nie ma, tak?
Znaczy, to jest tak, że wszelkie te kwestie są na bieżąco rozwiązywane, bo to nie jest tak, że jest jedno jakby porozumienie, jedno...
Czy firma pracuje w tej chwili? Zadam takie proste pytanie.
Firma oczywiście pracuje, roboty są realizowane i...
Czy grozi zejście z placu budowy, jeżeli te oczekiwania nie zostaną spełnione?
Na obecną chwilę roboty są realizowane, natomiast co do ewentualnego zejścia z placu budowy, no to już nie jest decyzja w gestii Generalnej Dyrekcji, tylko w gestii oczywiście wykonawcy, także no ciężko tu, żebym się wypowiadał.
Ale czy taki argument był podnoszony w rozmowach, bo powiedział pan, że prowadzicie rozmowy, więc czy tutaj było takie zagrożenie? No jeżeli firma straci płynność, no to nie będzie innego wyjścia.
Na obecną chwilę tu wykonawca przedstawiał kwestie związane z jakby terminem zakończenia realizacji tej inwestycji, natomiast wprost nie było tu zejścia z placu budowy czy wstrzymaniu tych robót, no tym bardziej, że tych prac naprawdę tam już zostało na tym fragmencie niewiele do dokończenia. No i choćby na również tym odcinku chcemy przed końcem czerwca na odcinku od Wolina do Międzyzdrojów uruchomić ruch dwujezdniowy, tak aby ten przejazd dodatkowo jeszcze upłynnić.
No to w takim razie dziękuję bardzo. Z trudnościami, ale dojedziemy. Ale tak naprawdę te trudności piętrzą się zupełnie w innym miejscu, o którym wielokrotnie rozmawialiśmy w czasie reakcji. Pan Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad był naszym gościem. Dziękuję, panie Mateuszu. Dziękuję.
Dziękuję.
Pozdrawiamy i życzymy udanego weekendu. Pogoda będzie, wolne będzie. Państwu także życzę udanego weekendu. Spotykamy się w poniedziałek w czasie reakcji. Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.